Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, słuchacie Radia Weszło FM, a to jest program TSW. Ja nazywam się Kamil Kania, a w studiu witam moich zacnych gości, Mateusza Migę z Dziennika Sport.
Dzień dobry.
Oraz Wojciecha Górskiego z Interi.
Witam serdecznie.
Wynikiem 3-2 zakończyło się spotkanie Wisły z Zagłębiem Lubin. Jakbym słyszał po pierwszej połowie, że Wisła będzie drżeć do ostatnich sekund o wynik, to bym się kazał mówiącemu to popukać po głowie.
No tak, tym bardziej, że Wisła nie miała raczej problemu z utrzymywaniem tych wyników w derbach. Prowadzili 2-0 do przerwy i utrzymali to, aczkolwiek no, Krakowia trochę ich później pocisnęła. Często się mówi, że to jest trudny wynik do przerwy, żeby utrzymać mobilizację na odpowiednim poziomie i tym razem tego się nie udało. Natomiast te bramki, które strzelało Zagłębie, to trochę dużo rola przypadku w tym było.
Tak, Paweł Brożek powiedział, że pierwsza z karnego, w dodatku niesłusznego, druga z przypadku i tak to wyglądało. Wojtek, co się stało z Wisłą w przerwie tego meczu?
No, Wisła by nie była Wisłą z tego sezonu, gdyby tak sobie spokojnie dociągnęła zwycięstwo przecież. Zespół Stolarczyka nas przyzwyczaił do tego, że co mecz to musi być horror, no i tak napisał kolejną romantyczną historię, nie? W tym sezonie.
No właśnie, bo tak przyglądając się meczom Wisły, to możemy powiedzieć, że poza tym, że to fajnie momentami w większości meczów wygląda gra, to są to mecze najbardziej emocjonujące w lidze, bo przypomnijmy sobie 3-3 na Łazienkowskiej, przypomnijmy sobie 0-2 na 5-2 przy Bułgarskiej. Naprawdę to są mecze, które się dobrze ogląda także dla postronnych kibiców.
Tak, mi się wydaje, że jak ktoś widzi, właśnie postronny kibic widzi w programie, że jest mecz Wisły, to z przyjemnością włączy. W ogóle tak zastanawiałem się, no bo teraz dużo się mówi o zmianie właściciela w klubie i tak zastanawiałem się, gdyby ktoś przyjechał, kto ma zamiar kupić klub na ten sobotni mecz i się rozejrzał, z jakimi wnioskami by wrócił do domu, to myślę, że z bardzo pozytywnymi. Po pierwsze, może ta frekwencja nie powala, ale widać, że stadion żyje, jest głośno. Drużyna gra do końca, mimo tego, że piłkarze borykają się z dużymi problemami, nie otrzymują pensji, jednak widać, że im się chce. Jeżeli by ktoś wszedł do strefy biznesowej, to by zobaczył, że ona też tętni życiem, więc widać, że ten klub w wielu aspektach dobrze działa i to jest, myślę, że takie mecze, chyba wszystkie mecze Wisły praktycznie w tym sezonie, prawie wszystkie mecze były dobrą reklamą dla Wisły.
Czyli już wiemy, gdzie Mateusz był podczas sobotniego meczu, w strefie biznesowej, że nie spotkałem go w Mixzonie. Wojtek, powiedz mi, czy zgodzisz się z tym, co ja powiedziałem, bo w trakcie komentowania tego spotkania stwierdziłem, że Wisła przypomina ten zespół, którym zachwycaliśmy się na początku sezonu. I chodzi mi tutaj o pierwszą połowę przede wszystkim.
Zresztą myślę, że tak, bo Wisła grała bardzo fajnie krótkimi podaniami i bardzo szybko umiała przejść, zwłaszcza z obrony do ataku, co tam zaowocowało dwoma bardzo dobrymi sytuacjami, zwłaszcza kiedy Kosztal na początku trafił w słupek, później Kort od połowy szedł sam na sam z bramkarzem. No to były świetne otwierające podania najpierw Bugulskiego, potem Kosztala i na taką grę się z przyjemnością patrzyło. Mogło być to przerwy 4-5-0 spokojnie. No. Ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do gry, no poza skutecznością oczywiście. Dlatego szapoba. Jeżeli będą tak grali dalej, no to myślę, że przyciągną kibiców na trybuny.
No podobało mi się to wychodzenie z kontrami, bo to naprawdę trwało kilka sekund i Wisła była pod bramką rywala, nawet w drugiej połowie. Przy stanie chyba 2-1 jeszcze, bo ta sytuacja, po której Imas strzelał, zagrał najpierw Lis, zgrał ją Arsenicz, później Imas i Zdenek Ondraszek trafił w poprzeczkę. To trwało kilka sekund i Wisła była pod bramką przeciwnika, także wychodzili z taką wielką furią, szczególnie właśnie te skrzydła Imas i Kosztal, no to świetnie wczoraj w sobotę działało.
No, trzeba powiedzieć, że umieli wykorzystać te braki w ustawieniu Zagłębia Lubin, które tutaj jest, no chyba można tak powiedzieć, gra bez trenera i nie było za dobrze poukładane.
No właśnie, ja właśnie mam taki problem z oceną tego meczu, bo nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że ta Wisła wyglądała tak świetnie, dlatego że zmierzyła się z obok Miedzi Legnica najsłabszym zespołem, jaki w tej chwili mamy w lidze.
No, Zagłębia ma wielkie problemy, szczególnie w defensywie. Tam Tosik to chyba przeżywał jakiś taki w ogóle koszmarny dzień. Ten obrońca Balicz też przecież przypłacił dribbling Kamila Wojtkowskiego kontuzją, bo się rozjechał przy tym dribblingu w tak przykry sposób, że musiał opuścić boisko. I jeżeli chodzi o defensywę, no to rzeczywiście tam próba chyba pana Kosztala na spalonego, gdy on strzelał później w słupek, a przybył na swoje poły, więc to czasem wyglądało komicznie.
Podobało mi się, Kamil, co powiedziałeś, że Zagłębie Lubin to chyba nas najsłabsza drużyna oprócz Miedzi, no bo patrząc na wyniki drużyn w Ekstraklasie i potem to, czego możemy się pani spodziewać w następnym meczu, to nie należy się do końca sugerować tabelą, tak? Tylko spojrzeć na 2-3 ostatnie mecze, bo drużyny grają w takich ciągach, że miejsce w tabeli może niewiele mieć wspólnego z obecną formą.
Jeden... Zagłębie, sorry, musi odpalić, przecież no, tam jest za mocny skład, żeby ta drużyna grała w ten sposób. No, nie wiem, czy tam potrzebny jest rzeczywiście trener. Jeszcze raz.
Przydałby się trener.
Być może przydałby się trener, a nie człowiek od pracy z młodzieżą, tak? Bo tu jest specjalistą Holender, więc na pewno tak.
Jedną, jedyną pracę samodzielną poza Zagłębiem miał Ben Van Dill, zanim przejął ekipę Lublinian, to była Fortuna Sittard, ale wróćmy sobie do Wisły, bo mam wrażenie, że Wisła zaliczyła nie tylko istotne zwycięstwo z punktu widzenia sportowego i tabeli, ale też jeżeli chodzi o sferę mentalną, bo teraz są dwa tygodnie przerwy i one będą w naprawdę dobrych nastrojach. Mhm.
Tak, tym bardziej, że ja się tak zastanawiałem w trakcie meczu. Przecież ta drużyna ma... Ci piłkarze mają prawo do tego, żeby ogłosić strajk w tej chwili. Piłkarze, którzy do Wisły dołączyli przed tym sezonem, otrzymali do tej pory pół pensji. No to jeżeli ktoś przez pół rundy ponad gra za pół pensji i zastanawia się, czy będzie miał za chwilę za to zapłacić ratę za samochód albo za mieszkanie, no to tu są wszelkie podstawy do tego, aby w jakiś sposób zademonstrować swoje niezadowolenie. A piłkarze Wisły tego nie robią, po pierwsze, a po drugie wychodzą na boisku tak, jakby z takim nastawieniem, jakby było wszystko w porządku, albo może to wynika z tego, że wiedzą, że walczą o, nie wiem, o przyszłość klubu, o przyszłość swoją, walczą trochę o życie i dlatego wychodzą na rywali, tak jak w sobotę, z takim zębem.
No właśnie, bo jak się jednak strzela gole, zalicza asysty, to łatwiej będzie potem o angaż po 1 stycznia albo po 1 lipca.
Jak najbardziej. To nie od dzisiaj już wiadomo, że problemy potrafią złączyć drużynę bardziej niż wtedy, kiedy w klubie jest na przykład dobrobyt. Jak spojrzymy na kilka drużyn zeszłego roku, no choćby na Legię Warszawa, tak? Wszystko tam działa, wydawałoby się przynajmniej, że tak jak powinno, na pewno nie ma jakichś zaległości finansowych, no a piłkarze nie tworzyli drużyny ani trochę. Tutaj w Wiśle są problemy, ale są też zwycięstwa, jest fajna atmosfera, widać, że chłopaki się fajnie dotarli po tym letnim okresie przygotowawczym, kiedy nie było wiadomo zupełnie, co się stanie z drużyną, jaka będzie jej przyszłość. No i potrafią, chyba tak mi się wydaje, że wskoczyć ze sobą w ogień, tak jak to się mówi, i fajnie to wygląda na boisku.
Nie ma machania rękami, nie ma takich wyraźnych objawów niezadowolenia, gdy kolega ci nie poda piłki. To też pokazuje, że oni rzeczywiście czują się ze sobą bardzo dobrze i tworzą po prostu zespół.
Nie ma Carlitosa.
No też nie ma Carlitosa.
Jak sobie pomyślałem o tym machaniu rękami, że ktoś ci nie poda, to skojarzyło mi się z kilkoma jego zachowaniami z poprzedniego sezonu.
No tu zadziałał ten syndrom taki, że jak odchodzi gwiazda, to czasem ta odpowiedzialność się rozkłada na pozostałych piłkarzy i czasem to działa na korzyść zespołu.
No i to działa na korzyść zespołu także po punktach, bo z tego co widziałem, to Wisła po 15 kolejkach ma więcej punktów niż w poprzednim sezonie.
Zdaje się, że dokładnie o jeden?
Tak mi się wydaje, że więcej właśnie o punkt.
No, myślę, że to czwarte miejsce w tabeli, chociaż no, punktów jest tyle samo, co szósta korona, tak?
No to... jak to tradycyjnie u nas, tabela spuszczona do maksimum.
Tak, 6 punktów straty do lidera. No, myślę, że zadowala jak najbardziej sympatyków wszystkich Wisły. Mam nadzieję, że zostanie utrzymana.
Omówienie tego meczu chciałbym zacząć chronologicznie. Zaczęło się od bramki Zdenka Ondraszka i chciałbym was zapytać o reakcję, bo ona była taka dość wymowna. On zaczął pokazywać na herb Wisły, na tę białą gwiazdę, że to miał być jakiś happening w stosunku do tych anonimowych kont na Twitterze, które oskarżały gdzieś go o brak zaangażowania, czy o to, że nie wyszedł na trening, bo takie opinie się pojawiały.
No ale bym się plotkami nie przejmował. Bo to no, będziemy krzywdzić Zdenka, że będziemy ciągnąć ten temat, bo to nie miało nic wspólnego z prawdą. Zdenek jest szczerym chłopakiem i on szczerze mówi o swojej sytuacji. Mówi z jednej strony, że dobrze jest mu w Krakowie, fajnie się czuje w Wiśle i chciałby tu zostać na dłużej, ale z drugiej strony mówi, że to być może jest jego ostatni w miarę taki wysoki kontrakt i chce jak najlepiej ten moment wykorzystać. Trudno mu się dziwić, przecież to jest jego praca. Myślę, że jeżeli on odejdzie nawet z Wisły, to żaden kibic Wisły nie będzie mógł mieć do niego pretensji. Chyba już w niepamięć poszły te jego kłopoty zdrowotne, zresztą to przecież też nie była jego wina, ale fajnie teraz gra, znów wrócił do strzelania goli, a poza tym jest dobrym duchem tej drużyny. Widać, że on uczestniczy w mobilizowaniu tych piłkarzy często, jeżeli ktoś przemawia, to często on zabiera głos, także dużo wnosi do zespołu, nie tylko na boisku.
Odblokował się Zdenek Ondraszek w końcu, bo już zaczęto mu liczyć minuty.
No tak, to trzeba powiedzieć, że bramka to jest w przypadku, bo tam piłka najpierw między nogami Matuszczyka, potem po jego szczale między nogami bramkarza wpadła do bramki, no ale czasami napastnik potrzebuje mieć takie szczęście właśnie, ale ogólnie...
Trzeba się umieć też znaleźć i to Zdenka charakteryzowało na początku tego sezonu. Podobna sytuacja chyba we Wrocławiu ze Śląskiem miała miejsce, tak? Że też był we właściwym miejscu, w właściwym czasie.
No tak jak Paweł Brożek był w ostatniej akcji we właściwym miejscu, we właściwym czasie, no to charakteryzuje właśnie dobrych napastników, że w odpowiednim miejscu są i ta piłka ich znajduje. Co do Ondraszka, to w ogóle byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak on brał udział w przygotowaniu akcji w tym meczu, bo bardzo szybko umiał tą piłkę zgrywać, często do partnerów, którzy byli twarzą do gry, którzy mogli zagrać te otwierające podania, więc to tak zwana gra na ścianę bardzo dobrze funkcjonowała w jego wykonaniu. To, co już wcześniej Mateusz powiedział, ta sytuacja przy strzale w poprzeczkę, niewiele zabrakło, mielibyśmy naprawdę piękną bramkę złożoną chyba z trzech podań i w ciągu 5 sekund może piłka znalazłaby się spod bramki Wisły w bramce Zagłębia, no troszkę zabrakło.
A zwróćcie też uwagę, jeśli chodzi o tą bramkę jeszcze Zdenka, że tam nie tylko szczęście, ale też on się zdołał uwolnić chwilę wcześniej spod opieki Dąbrowskiego, zostawił go w blokach, a sam doszedł do piłki, więc to też pokazuje, że jednak czasem ten przypadek to też jest trochę sprytu i pracy.
Wypracowany przypadek.
No dokładnie.
No właśnie, Zdenek Ondraszek, tak jak Wojtek powiedziałeś, przypominał tego Zdenka Ondraszka, który na początku sezonu nam imponował. Udana rehabilitacja po gliwickim blamażu, jeżeli chodzi o Czecha.
No na pewno. No, chyba cała drużyna zaliczyła słabszy mecz. Chyba wszyscy mogliśmy się spodziewać, że takie momenty się pojawią. Wydawało mi się, że to będzie związane z absencjami, z kartkami, z kontuzjami. Okazało się, że nie trzeba było tego, bo tak naprawdę tych absencji jest bardzo mało. Wystarczyła po prostu lekka zadyszka, gdzieś tam obniżka chwilowa formy. Może też wpływ tej sytuacji klubowej, bo to nad tym trzeba cały czas pracować, moim zdaniem. To nie jest tak, że jest źle, to się scalamy. No to wymaga mnóstwa pracy i uspokajania tych głów, czasem młodszych piłkarzy też, żeby, nie wiem, może czasem nawet pożyczenia pieniędzy, żeby ciągnąć dalej ten wózek w jedną stronę.
A myślę, że niektórzy przeoszczędzili przez całą karierę, mają z czego pożyczać. 8 gol Zdenka w tej rundzie. Sądzicie, że to jest wynik, który pozwoli zainkasować intratny kontrakt w drugiej lidze tureckiej?
Na drugą ligę turecką to starczy na pewno, bo teraz tam widziałem, ostatnio spojrzałem, czy gra Kuba Kosecki z ciekawości, który tam trafił, gra regularnie, nie ma żadnego gola, żadnej asysty. A więc 8 bramek w 15 meczach, myślę, że to jest jak najbardziej zadowalający wynik. Tylko czy Zdenka zadowalałaby druga liga turecka? Myślę, że finansowo pewnie tak, skoro sam Kosecki powiedział, że poszedł tam przede wszystkim, żeby sobie zarobić jeszcze przed tym końcem kariery. A co jeszcze, wracając do tej sytuacji w Wiśle, to mi się podoba, że to strzelanie bramek nie tylko jest uzależnione od Ondraszka, tylko jednak się rozkłada jakoś tam na ten cały zespół.
No tak, bo jak nie strzelał Zdenek Ondraszek, to w gazie był Jesus Imaz.
Tak, był Imaz, czy tam Boguski potrafił dołożyć swojego gola. Także też całe szczęście, jak Zdenek się zaciął, to nie było tak, że Wisła leżała i kwiczała, bo ma w tym momencie najwięcej strzelonych bramek w lidze.
Nie będzie brakowało ofert Ondraszkowi po 1 stycznia? No, wcześniej nawet, bo po 1 stycznia to on może być już w innym klubie.
Tak, te oferty pewnie już są. Pytanie, czy zadowalające, bo no, jak ktoś prześwietli jego przygodę w Wiśle, to widzi, że to jest jego pierwsza udana runda od pewnego czasu, więc ktoś, kto dobrze to analizuje, to się dwa razy zastanowi, ale Zdenek pokazuje, że no, potrafi strzelać gole, więc... A dlaczego pytałeś o Ligę Turecką, drugą?
Pytałem dlatego, że mam coraz większe wątpliwości, że zostanie w Wiśle.
Aha, ale...
A druga Liga Turecka kojarzy mi się z całkiem niezłymi pieniądzami.
Rozumiem.
Którym... Nie mam żadnych informacji. Widzę, że już czyhałeś. Słuchajcie, bo wywołany został Jesus Imaz. I tutaj mam takie pytanie w związku z tym, co się stało przed meczem. On otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza października od Ekstraklasy. I co do jego przyszłości, no przecież umówmy się, on nie wróci do Hiszpanii i nie będzie tam grał na takich dużych stadionach, nie będzie tam odbierał statuetek dla najlepszego piłkarza, bo nie wiem, czy w ogóle w Segunda División są w ogóle przyznawane nagrody dla najlepszego piłkarza miesiąca. Szczerze powiedziawszy, nie do końca wiem, czym on może się kierować poza względami rodzinnymi, żeby chcieć wrócić do Hiszpanii.
No to chyba przede wszystkim te względy, bo wydaje mi się, że polska liga w Hiszpanii jest traktowana z przymrużeniem oka, nawet jeżeli ktoś tutaj strzela gole, to Czasem ktoś w Hiszpanii o nim napisze, ale bardziej jest to na zasadzie takiej ciekawostki, tak, że patrzcie, pojechał Hiszpan, którego my tutaj u siebie nie znamy, on zostaje królem strzelców w Polsce, więc chyba to wygląda w ten sposób. Podejrzewam, że Imaz dostanie oferty z polskiej ligi. Nie wiem, no może Legia się zainteresuje, tak, bo Legia lubi wyławiać z Wisły tych piłkarzy, później wsadzać ich do swojej drużyny i sprawdzać, co się stanie. Czasem się dzieją pozytywne rzeczy, czasem nie. Więc być może tutaj też podziałają. Może Karolitos będzie chciał, żeby Imaz do niego dołączył.
Nie wiem, wydawało mi się, że ich relacje to akurat są chłodne.
No, zawsze można je ocieplić.
Okej. Co sądzisz, Wojtek? Czy Jesus Imaz nie powinien gdzieś bardziej ambicjonalnie podejść do rzeczy i chcieć zostać w lidze, w której jednak no, ma szansę? No, nie powiem, że być najlepszym piłkarzem, bo to tylko w najwyższej formie i przy splocie odpowiednich okoliczności, ale być jednym z najlepszych piłkarzy czołowej drużyny.
No właśnie, nie widzę za bardzo w Polsce takiej drużyny, do której on by mógł iść, żeby zrobić krok wyżej, bo akurat przejścia do Legii mu nie życzę. Bo widzimy, co się działo z tymi zawodnikami z Wisły, którzy tam odchodzili. No, Karlitos jest cieniem samego siebie, gdyby...
No, wydaje mi się, że wyjątkiem, bo ma momenty, chociażby mecz z Wisły.
Tak, ale gdybyśmy nie pamiętali go z Wisły, to myślę, że byłby jednym z najmniej lubianych zawodników w lidze, bo gra bardzo egoistycznie, nie wychodzą mu driblingi, nie jest skuteczny. No, tylko dzięki temu wrażeniu z Wisły to wciąż w naszej pamięci to jest fajny piłkarz. Krzysiek Mączyński przeszedł, teraz jest w rezerwach Legii.
No, Krzysztof Mączyński to już powoli w Lechu. Jak Adam Nawałko podpisze kontrakt, to myślę, że...
Pewnie tak, nie zdziwiłbym się, gdyby zaczął grać znowu na wysokim poziomie.
Przepraszam, bo ci przerwałem.
No, wracając jeszcze do Imazu, to właśnie tak jak mówiłem wcześniej, nie widzę bardzo w Polsce klubu, do którego mógłby przejść, żeby zrobić ten krok wyżej, bo to żaden z klubów nie gwarantuje, że będzie ta drużyna grała lepiej niż Wisła w tym sezonie. A co do wyjazdu za granicę, to tak jak właśnie Mateusz powiedział wcześniej, no trudno się dziwić Hiszpanom, że traktują tam naszą ligę polską tak, że skoro tutaj Krzyżewcu może zostać zawodnik, który tam gra w trzeciej lidze i wcale się jakoś specjalnie nie wyróżnia, no to tak jakby ktoś z polskiej trzeciej ligi wyjechał, nie wiem, do Andory czy Gibraltaru i tam brylował, no też byśmy się takim zawodnikiem tutaj nie podniecali i nie zajmowali raczej.
No przecież mamy przedstawicieli w Luksemburgu, na Wyspach Owczych, 90 minut regularnie wspomina.
Tak, no i też się o nich pisze od czasu do czasu w ramach ciekawostki, tak? Opowiadają, jak wygląda życie na Wyspach Owczych, więc pewnie Karolitos opowiada, jak to wygląda życie w Polsce. Ale jeszcze chciałem przy Imazie zostać i połączyć go z Kosztalem, bo oni w tej formie, jakie teraz są, to są tacy piłkarze, na których kibice czekają, aż do nich trafi piłka i co się fajnego wydarzy, bo oni teraz rzeczywiście gwarantują taki wysoki poziom tych swoich zagrań. Przecież Imaz potrafi sobie poradzić z trzema rywalami. Kosztal ma taki gaz w tej chwili, że potrafi uciec praktycznie każdemu piłkarzowi, nawet z piłką przy nodze. I po prostu no, to są piłkarze, nie wiem, zachowując proporcje pokroju Karlitosa czy Meliksona, że przyciągają na stadiony kibiców i każdy czeka, aż dostanie piłkę i zobaczymy, co fajnego się stanie.
Wywołaliście już wcześniej Dawida Korta, który miał fenomenalną okazję w pierwszej połowie tego meczu, żeby zdobyć bramkę. Natomiast, no właśnie, znowu czegoś zabrakło, tak jak Dawidowi Kortowi w ostatnich meczach regularnie czegoś brakuje.
Tutaj Kortowi zabrakło przede wszystkim chłodnej głowy. Bo wcześniej
no to nawet Paweł Brożek zauważył.
W Gliwicach zabrakło szczęścia przy tym strzale z dystansu, który mógł być chyba bramką kolejki wtedy, gdyby to wpadło. Spojrzałem po meczu w statystyki i okazało się, że Kort przebiegł najwięcej ze wszystkich zawodników Wisły w tym spotkaniu i taka ciekawostka, był to 14 z 15 meczów Wisły, na którym przeprowadzone były te pomiary biegowe i po raz pierwszy wygrał ktoś inny niż piłkarz trójki Imaz, Boguski, Bartkowski. To był Kort. Pewnie trochę to było związane z tym, że Kort zazwyczaj boisko opuszczał gdzieś tam koło 70 minuty w tych wcześniejszych spotkaniach. Teraz dostał cały mecz, wybiegał i co ciekawe, no, pokonał Imaza nawet.
Ja pytam o tę sytuację, bo chciałem sobie wyjść od tego do w ogóle słabszego okresu Dawida Korta. Jedyne, co może cieszyć, to jego świadomość, że on jest świadomy, że jest w gorszej formie, bo nie miał ochoty za bardzo rozmawiać z dziennikarzami po meczu, ale poza kamerami i dyktafonami sam stwierdził, że jest w bardzo słabej formie i tutaj celowo zmieniam jego słowa, nie powiem, co powiedział, wprost może.
Musiałbyś wypikać, tak?
Możliwe.
No, nie, no w tej sytuacji to powinien mieć bramkarza, przecież był tak był rozpędzony, że no, zostawiłby go no, w miejscu.
Ale może już nie miał siły biec, no.
No może nie miał, może tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten mecz może dzięki postawie całej drużyny przykrył trochę tę jego słabszą formę i nie wyglądało tak źle, ze dwa razy mi się jego podania podobały, ale też Rafał Bogucki przecież stracił głowę w tej sytuacji sam na sam.
Tej podwójnej sytuacji.
Tak, no pierwszy strzał okej, no ale przy drugim strzale to jednak powinien się rozejrzeć. Miał trzech kolegów, którzy tylko czekali na piłkę. Był tuż przed bramką był Imas, Zdenek Ondraszek był trochę wycofany. Trzeba było im tę piłkę dograć i oni mieliby sytuację po prostu na pustą bramkę.
A z czego waszym zdaniem wynika ten zjazd, jaki zaliczył mimo wszystko Dawid Kort?
Co, myślę, że przede wszystkim ze zmęczenia, bo to jest chyba jego pierwsza runda, którą gra na pełnych obrotach w Ekstraklasie i gra praktycznie w każdym meczu w wyjściowym składzie, poza chyba jednym, tak? Jeżeli się nie mylę.
Tak, nie wyszedł w Gliwice.
Więc myślę, że to głównie jednak chodzi o zmęczenie. No.
A kto by się spodziewał w ogóle, że będziemy się teraz martwić takim zjazdem Korta, tak? No... Chyba niewiele osób poza Maciejem Stolarczykiem oczekiwało, że on w Wiśle będzie grał tak dobrze.
A grał.
Chyba nie gra aż tak źle, jeżeli mówić o jakimś wielkim kryzysie. Gra może troszkę gorzej niż na początku sezonu, kiedy był w dosyć wysokiej formie, ale to wciąż nie jest tragedia.
Ale życzymy mu powrotu do formy. Mam wrażenie, że gdyby Tibor Halilowicz byłby już w stanie grać, to Kort mógłby usiąść na ławce.
No szkoda tego Tibora, bo no spodziewaliśmy się, że rzeczywiście w tej rundzie on zacznie odciskać większe piętno na swój zespół, a co chwilę coś mu dolega, ale no to też jest, no należy do profilu piłkarza. No jeżeli ktoś jest kontuzjogenny, to ten jego profil jest po prostu słabszy i to też na to się patrzy. Tak? Jeżeli masz piłkarza, który daje ci, nie wiem, 80% tam umiejętności tamtego, ale jest co tydzień gotowy do gry, no to go bardziej cenisz niż piłkarza, którego masz tylko od czasu do czasu. No mam nadzieję, że Tibor się upora z tymi problemami. No i w końcu rzeczywiście no, zacznie grać tak, jak oczekujemy.
No, zgadzam się jak najbardziej, bo rywalizacja akurat w środku pomocy Wiśle, zwłaszcza na tych pozycjach 6 i 8, no to jest dość cienka, tak? Nie ma tam za bardzo
korzystać. Na pozycji 6 to chyba nie ma rywalizacji w Wiśle.
No nie ma rywalizacji, bo tam musiał grać Arsenicz, tak? Jak nie było Baszy, który jest Arsenicz rzucany po wszystkich chyba możliwych pozycjach defensywnych. Dlatego bardzo by się tam Tibor przydał, bo od biedy można by i nawet Tibora i Korta razem wystawić, mówiąc tutaj oczywiście o jakimś ekstremalnym przypadku, kiedy tam Basza nie może grać, a trzeba by było zagrać ofensywnie.
No to jeżeli ofensywnie, to tak, natomiast wówczas troszeczkę bałbym się o taką dziurę. A widzielibyście u boku Baszy miejsce dla Kamila Wojtkowskiego, czy to jest jednak za nisko dla niego?
No wydaje mi się, że za nisko. Jeszcze za mała odpowiedzialność za losy drużyny, za duża skłonność do ryzyka, to lepiej Kamila trzymać trochę dalej od bramki.
Ja myślę, że można by zaryzykować, może nie zawsze od pierwszej minuty, ale też Ekstraklasa to jest taka liga, gdzie można wystawić 18-letniego Walukiewicza na środku obrony i gość jest nagle najlepszym stoperem w lidze. Dlatego myślę, że jeżeli Wojtkowski wszedłby na środek pomocy, zwłaszcza na tę ósemkę, ma fajny dribbling, myślę, że mógłby tworzyć przewagę przy wyprowadzeniu piłki na dryblingiem czy jakimś nieszablonowym podaniem, ja bym zaryzykował.
No zaryzykował Maciej Stolarczyk, jakby na to nie patrzeć, że zdjął Baszę w końcówce meczu z Zagłębiem Lubinie. Mam wrażenie, że to już wynikało z takiego wkurzenia. Prowadzimy 2-0, nagle zrobiło się 2-2, co jest? Nie, no to trzeba zaryzykować i powalczyć jednak o to zwycięstwo, no już ewentualnie nawet kosztem straty gola, bo za Baszę wszedł Paweł Brożek.
Tak, tak. No niewiele było do stracenia. No Wisła już w tym meczu straciła bardzo dużo, więc ryzykowała tylko tyle, że straci jeszcze odrobinę więcej, a mogła odzyskać jednak dwa punkty, więc warto było, no czysty taki bilans matematyczny, tak, możesz stracić jeszcze punkt albo zyskać dwa, tym bardziej, że jednak widać było, że Wisła ma jeszcze chęć do tego, żeby grać do przodu. Zagłębie już trochę grało na czas, trochę zwalniało grę, tutaj w Wiśle tego nie było widać, no i ryzyko u trenera konserwatywnego, jak go czasem określamy ze względu na to, że nie lubi zmieniać w składzie, tym razem się opłaciło.
Ale ten doliczony czas gry to nie wyglądał, szczerze powiedziawszy, optymistycznie dla Wisły przez większą jego część.
No nie było rzeczywiście wielu sytuacji i były takie momenty, że Zagłębie dłużej tą piłką
przebywało na połowie, tak, Wisły, tak.
Ale Wisła grała w tym meczu tak dosyć bezpośrednią piłkę i zresztą bramka też w sumie wpadła po takiej raczej szybkiej akcji.
Jak już jesteśmy przy środku pola, to chciałem zapytać was o Baszę, bo na pewno lepszy niż w Gliwicach, ale myślę, że wciąż daleko od poziomu, jaki już prezentował w tym sezonie.
No, ale już nieźle, już nieźle. Mi się Basza w tym meczu całkiem podobał. Miał swój udział przy pierwszej bramce, tak, gdy zagrał taką krzyżową piłkę do Imaza. Przy drugiej bramce. To było takie podanie, no, mierzone na nos praktycznie, więc Imas to miał trochę szczęścia przy tym, ale odegrał piłkę do Rafała Pietrzaka. Podobał mi się Basza nawet w tym meczu.
Basza ma dosyć proste zadanie, bo on raczej nie zajmuje się tym kreowaniem gry, nikt od tego nie wymaga. Jeżeli on da coś z przodu, to jest coś ekstra, ale od tego jest w tej drużynie Kord, Imaz i Boguski i Basza raczej ma po prostu im dostarczyć piłkę. Z jednej strony rola prosta, a z drugiej dosyć niewdzięczna, bo tyle co musi się naharować, zwłaszcza przy dość słabej skuteczności wygrywania pojedynków i Korda i Maza w defensywie, to Basza musi tam pracować za dwóch i na razie się z tego wywiązuje. No też już jest 15 kolejka, gra praktycznie od dechy do dechy.
No, poza meczem, w którym został zmieniony, czyli w Gliwicach i meczem, w którym pauzował, zgadza się.
Mniej rozgrywał, bo sporo rozgrywał Zoran Arsenić z pozycji stopera. Często zapędzał się do przodu i to była taka coś nowego w grze Wisły, bo no Zoran to wniósł i rzeczywiście wydawało mi się, że piłkarze Zagłębia czasem byli mocno zaskoczeni, że on potrafi wyjść tak wysoko i coś jeszcze mądrego z tą piłką zrobić.
W roli kapitana Wisły zadebiutował Marcin Wasilewski i to była bardzo zabawna scenka, której nie pokazano w telewizji, jak potem oglądałem powtórki. Rafał Boguski przekazuje opaskę Wasilewskiemu, a ten zamiast ją założyć zaczyna się rozglądać wszędzie dookoła, komu by tu można by ją opchnąć. Natomiast, że nie znalazł nikogo, może gdyby już wtedy na boisku był Paweł Brożek, to sytuacja wyglądałaby inaczej, to on w końcu ją wziął, ale widać, że trochę nie ma ochoty na pełnienie roli kapitana. Być może się boi tego, że się zagotuje, nie wytrzyma i przy jakiejś spornej sytuacji powie parę słów do sędziego.
Mi się wydaje, że to bierze się z tego, że Marcin uważa, że jest za krótko w Wiśle, żeby tą opaskę na swoim ramieniu trzymać. A to jedno, a drugie, no nie wyszedł mu ten mecz, tak?
W wybitnie słabym meczu dostał tę opaskę.
Tak, więc może też to wynikało z tego, że stwierdził, no chciałbym tą opaskę być może, ale nie po takim meczu, gdy miał sporo pecha, no już wspominaliśmy o tym karnym.
Przejdziemy do niego, będziemy oceniać.
Tak, jeszcze, tak? Dobrze, mam mieszane uczucia co do tej jedenastki.
Twoim zdaniem, Wojtek, z czego wynika taka niechęć Wasilewskiego do tej opaski, tak jak Mateusz mówił, z tego, że jest krótko w Wiśle?
To samo mi przyszło do głowy, ale ta druga część wypowiedzi, że to był taki mecz, gdzie pod impulsem chwili nie za bardzo chyba chciał ją zakładać. No to jak najpierw prokurujesz karnego, potem strzelasz samą buja, to raczej nie chcesz jakichś pełnić zaszczytnych ról w drużynie, tak? W tym momencie to raczej myślisz już tylko o tym, że jeszcze i tą trzecią bramkę i zejść z boiska i żeby
wszyscy... No i miał szansę.
Żeby wszyscy
tam
zapomnieli.
W sytuacji tuż przed Pawłem Broszkiem uderzał na bramkę Zagłębia, tyle, że tam tak, dano offside. No właśnie, to nie był udany mecz Wasilewskiego i tutaj przejdziemy sobie do tego rzutu karnego. Jakie wasze opinie na temat sprokurowanej jedenastki?
Znaczy, no dla mnie tam nie było karnego. Tyle.
Taka sytuacja z gatunku 50-50. No sędzia by się wybronił z wszystkiego. Myślę, że wiesz, nie są dość precyzyjne przepisy w takich sytuacjach. Zresztą też powtórki były przyjęte, które ja widziałem, niejednoznaczne. Nie jestem tutaj w stanie ocenić.
Czyli zakończy się idealnym remisem, czyli karny, znaczy nie, brak karnego, karny i 50-50. Idealny remis, bo ja jednak mam wrażenie, że to kwalifikowało się na jedenastkę i akurat w tym momencie sędzia nie popełnił błędu. Rafał Pietrzak i Kuba Bartkowski wrócili z dalekiej podróży po gliwickim blamażu. 8 dni dzielące te dwa mecze pozwoliło wrócić do naprawdę dobrej dyspozycji. Pietrzak, wiadomo, jak zwykle dużo, dużo lepiej z przodu niż z tyłu, ale zapracował nawet na miejsce w 11 kolejki.
No, miał udział przy dwóch golach Wisły. Bocznych obrońców często oceniamy tak za tą ich grę ofensywną i oni w tym meczu rzeczywiście błysnęli, bo Kuba Bartkowski miał udział przy trzecim trafieniu. Wydaje mi się, że... Znaczy tak sobie pomyślałem, że Rafał Pietrzak w odpowiednim momencie zagrał dobry mecz, bo mógłby wypaść ze składu, gdyby nie to, że Kuba Bartkowski zapał jednak kartkę, bo podejrzewam, że teraz Zoran będzie musiał załatać dziurę na prawej stronie defensywy. Tak się zastanawiałem wcześniej, że być może Zoran by został z Wasilewskim w środku, a Sadluk mógłby zagrać za Rafała Pietrzaka. Także Rafał w odpowiednim momencie błysnął formą.
No i w odpowiednim momencie przyszła kartka Kuby Bartkowskiego.
Tak, także widać, że wszystko się układa idealnie.
Zdaje się, że to był najlepszy mecz w tym sezonie Pietrzaka, jaki rozegrał, zwłaszcza w ofensywie.
Nie wiem. Tutaj bym polemizował, bo pamiętam mecz z Górnikiem Zabrze, też bardzo fajnie w wtedy wyglądał. Ja mam wrażenie, że on miał dużo lepszy początek sezonu. Na niego trochę negatywnie, paradoksalnie podziałało pierwsze powołanie do kadry.
A mecz z Górnikiem był przed pierwszym powołaniem do kadry? Czy...
Tak mi się wydaje, że to było jeszcze przed, bo to był 25 sierpnia, tak, więc to musiało być przed wysłaniem powołań.
To w każdym razie najlepszy mecz od ponad 2 miesięcy rozegrał.
A to jest bardzo duże prawdopodobieństwo.
No, udział przy 2 bramkach to z bardzo fajnej strony się pokazał. Pokazał, że ma dobry staje fragment i dobre dośrodkowania. Bardzo przytomnie zresztą zauważył tam Boguskiego na 5 meczu. No nie miał już nic do zrobienia więcej niż tylko wpakować na piłkę do siatki. Tutaj już mówię o drugim golu. Z kolei Bartkowski z prawej strony też niecodzienna sytuacja, żeby prawy obrońca wykonywał najwięcej podań w drużynie. Tak było teraz z Bartkowskim, który ponad 70 razy wykonał podanie. No to jest, myślę, że bardzo duża liczba podań wykonanych przez niego. Najważniejsze to ostatnie, tak?
No dla Rafała też brawa za ambitną postawę i, nie wiem, fair play, bo w tej sytuacji, gdy dogrywał do Boguskiego, to tam Tosik, to był Tosik chyba, tak? Już go tam praktycznie ciął, więc jakby się Rafał wyłożył, to pewnie by był, no myślę, że na 100% by był rzut karny. Więc można było rozwiązać tą sytuację w ten sposób, no ale Rafał zagrał do końca, widocznie widział tam Rafała, że jest dobrze ustawiony i lepiej było kontynuować grę.
I na koniec creme de la creme, bohater Wisły, Paweł Brożek. Znów coś mistycznego, mam wrażenie, było w tym golu. Znowu ostatnia minuta, okoliczności bardzo podobne do tego, co działo się w meczu pożegnalnym przeciwko Lechowi Poznań.
Widziałem taki komentarz w internecie, to takie pytanie bardziej, to co, Paweł się znowu żegna? Bo to rzeczywiście wyglądało tak, no tak jak mówisz, no wokół tych jego zagrań ostatnio jest dużo takiej aury, takiej, nie wiem, niedopowiedzenia, bo tutaj też przecież ta sytuacja nie była jednoznaczna, bo piłka otarła mu się o rękę. Sędzia to analizował, jednak uznał gola w meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Gdy Piotr Polczak go wycinał, to też sytuacja przecież była taka, no oczywiście Paweł stwierdził, że nie ma wątpliwości, że była jedenastka. Większość obserwatorów te wątpliwości miała. Sędzia rozstrzygnął to na korzyść napastnika Wisły, ale no Paweł ma to, no nie wiem jak długo będzie to miał. Pewnie w Oldboyach też będzie strzelał takie gole. Na razie strzela w Ekstraklasie i fajnie to wyszło, bo okazuje się jednak, że rzeczywiście jest potrzebny jeszcze tej drużynie.
No, za chwilę przejdziemy co do tego, że Brożek w tym wieku strzela, dla kogo to jest dobra informacja, a dla kogo zła, ale jak już wywołałeś temat, to może ponownie zrobimy sobie małe głosowanie. Było zagranie ręką, trzeba było przerwać grę, czy waszym zdaniem nie?
Nie, broń Boże, moim zdaniem to nie kwalifikowało się do tego. Zresztą też, jak już mówiłem o tych przepisach nieprecyzyjnych w przypadku Wasilewskiego, tak tutaj teraz, kiedy nie wyrzucił sędzia Kudły z boiska po tym, jak zagrał tak ewidentnie ręką poza polem karnym, to w życiu bym nie przerywał gry, kiedy tam Bruszkowi może delikatnie się ta piłka przez rękę prześliznęła. Na pewno nie było to celowe zagranie, nie wykonywał jakiegoś ruchu do piłki, żeby ją sobie zagarnąć. Jeżeli się odbiła, to naprawdę przypadkowo i dla mnie słuszna decyzja sędziego o uznaniu gola.
Dla mnie też.
A tym razem powiem pół na pół, żebyśmy nie byli tacy jednoznaczni.
No, widziałem Kanal takie, Plus były wątpliwości.
Widziałem takie zagrania ręką, po których gra była wstrzymywana, więc no, ten przepis o ręce to jest tak zakręcony i abstrakcyjny, że trudno czasem dokonać właściwego wyboru.
Dla mnie czysta sytuacja, ale już zostawiamy to. Błąd Jakuba Tosika, twojego ulubieńca, Wojtek.
No tak, Jakuba Tosik. Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy są jakieś prowadzone statystyki odnośnie liczby żółtych kartek w
historii. Ale strasznie długo czekał. W 72 minucie dopiero żółtko złapał.
Myślałem, że wcześniej złapie tą kartkę.
Też byłem zawiedziony.
Ja byłem przekonany, że już w pierwszej połowie.
Ale już wcześniej dał się ograć przy drugiej bramce, dał się, no może nie ograć, ale źle wymierzył piłkę przy trzeciej bramce. No wystawianie Tosika to jest sabotaż. Także myślę, że są strasznie zawiedzeni w Lubinie, że Alan Czerwiński leczy kontuzję, bo to, co teraz tam się dzieje na prawej obronie, to jest kryminał po prostu.
No jest tam ten młody Pakulski, być może on będzie grał w kolejnych meczach, bo na pewno wystąpił przeciwko.
No gorszy od Tosika nie będzie i raczej kartek też tyle nie będzie zbierać.
To chyba 9. kartka w tym sezonie chyba Tosika, tak? Z tego, co tak mi mignęło w trakcie meczu.
Jezus Maria.
Może tak być, a chyba nie grał we wszystkich spotkaniach. No nie grał na pewno, bo pauzował.
Ja myślałem, że on wcześniej zapierzył tam i trener będzie musiał go zmienić, że się zagotuje, bo ten Kosztar go tam niemiłosiernie przecież woził, no dopiero w drugiej połowie nie wytrzymał Tosik i go tam uwalił, więc i tak chyba nieźle jak dla Tosika się to skończyło, aczkolwiek no występ koszmarny.
Pojawiły się różne opinie na Twitterze po tym spotkaniu i po tym golu Pawła Broszka. No nie brakowało takich, że to, że 35-letni Brożek strzela gole, to jest słabość naszej ligi.
Cóż, bym tak nie przesadzał. Ja też. Jest wiele okazów słabości naszej ligi. Myślę, że to nie jest najbardziej jaskrawy wcale przykład. Pewnie coś w tym jest, no bo przecież Paweł wrócił z wakacji. Tak, no był na Mazurach, był chyba w Turcji. Był tu i tam, odpoczął sobie trochę, poleżał. Pewnie był w jakimś tam reżimie treningowym, bo chciał cały czas wrócić, ale to nie było na pewno to samo. Wrócił, potrenował trochę z zespołem, wchodzi na boisko w końcówkach i daje trochę jakości. To jest tak trochę jak z szybkością, tak? Trudno ją poprawić, ale jak się trenuje, to trudno też ją stracić. To tak samo jest tą smykałką do strzelania goli. No ma się to i chyba to już zostaje do końca.
Ja z kolei uważam, że Brożek i Robak to są swoiste fenomeny jak na naszą ligę i nie sądzę, żeby 10 lat młodsi od nich napastnicy w ich wieku też strzelali gole na poziomie ekstraklasy.
Ja tak znam słabszych piłkarzy, którzy strzelali gole niż Brożek nawet w wieku tam 35 lat. Wspaniale się ten gol w ogóle wpisał w taką romantyczną historię, jaką Wisła pisze w tym sezonie, bo to jakie gra mecze, te wszystkie powroty, o tym można chyba nakręcić film, bo i z Lechem, i z Legią, i z Lechią Gdańsk. I teraz praktycznie remisują wygrany mecz, który powinni zamknąć wcześniej. No i na białym koniu wjeżdża Paweł Brożek na koniec z emerytury i strzela w 96 minucie zwycięskiego gola. No, wspaniała historia.
Fajnie, że to jest właśnie tak, że on jednak jest potrzebny, bo gorzej by ta historia wyglądała, jakby on wrócił po tym wspaniałym pożegnaniu i nawet jakby wchodził na boisko, to niewiele by dawał, tak jak miał, nie wiem, Maciek Żurawski miał za kadencji Maskanta, on wchodził na to boisko w końcówce i niewiele był w stanie dać drużynie. U Pawła tego syndromu nie ma, widać, że jest potrzebny po prostu.
No i w szatni też się przydaje, mam wrażenie, jego obecność.
Nawet przy tym, jak nie do końca może się tam prezentuje fenomenalnie na boisku, to już w tym sezonie wywalczył karnego i zdobył gola, więc to jest więcej niż niektórzy napastnicy przez cały sezon.
Czas na krótką przerwę reklamową, po niej wracamy do naszej dyskusji na antenie Weszło FM.
Słuchasz Weszło FM. LVBet jest legalną firmą bukmacherską. Hazard związany jest z ryzykiem. Udział w nielegalnych grach hazardowych może być karalny. Dlaczego wam to mówimy? Bo nie możemy namawiać was do obstawiania w LVBet. Nie możemy was zachęcać do odbierania dedykowanych bonusów. Nie możemy też obiecać, że gdy będziecie u nich grać, to staniecie się piękni, bogaci i znikną wasze życiowe problemy. Jedyne co możemy zrobić, to poinformować, że LVBet jest sponsorem Weszło FM. I to dumnym sponsorem. LVBet. Łączy nas pasja. Słuchasz Weszło FM.
I błyskawicznie jesteśmy ponownie przed Wisłą Kraków. Sparing z ulubionym rywalem od meczów kontrolnych, a więc z Zagłębiem Sosnowiec. Będzie rewanż za remis przy Reymonta?
No, zdecydowanie musi być rewanż, bo tamten remis trochę boli. No fajnie, że Wisła ma takiego rywala, z którym lubi grać sparingi, on lubi grać z Wisłą, są blisko siebie, to jest takie logistyczne rozwiązanie, niezłe, można tam szybko dojechać autostradą, zagrać mecz i wrócić, więc same plusy.
Myślę, że tradycyjnie przy okazji meczów sparingowych Wisły będzie sporo zmian w składzie.
Pewnie najbardziej na sparing się cieszy Kamil Wojtkowski, który w tych sparingach bryluje i zbiera same pochlebne recenzje, może kolejne po ostatnim sparingu, tak, dostał szansę w końcu, nie w pierwszym meczu, tylko w drugim meczu po sparingu dostał szansę w wyjściowym składzie.
Może i wyszedł dwa razy w tym wyjściowym składzie z rzędu, co jak na jego standardy w tym sezonie, to naprawdę nieźle.
No pierwsze dwa mecze, tak, w wyjściowym składzie chyba od początku sezonu, myślę, że zasłużył na swoją szansę, dostał, czy wykorzystał, czy nie, to już jest inna kwestia. Chyba się nie zaprezentował lepiej niż ci, którzy teraz regularnie grają w pierwszym składzie, ale będzie miał kolejną szansę na pewno, żeby się pokazać.
Nie, że zagrał w tych meczach, wydaje mi się. Tylko, że no ma problem z tym, no bo Imas i Koszta są teraz w takim gazie, że no...
Że na ich tle on wygląda słabo.
Szkoda ich rozdzielać też.
Tak, no też. Trudno by było ich posadzić na ławce po prostu.
Tak, a nie mówię, broń Boże, że zagrał źle w tych meczach, bo na pewno starał się być bardzo aktywny, co mi bardzo imponowało, zwłaszcza w Zagłębiu Sosnowiec, kiedy w pierwszej połowie gra Wisły wyglądała zupełnie niemrawo, to Wojtkowski
wyruszał się, prawda. Natomiast z Zagłębiem Lubin, no to jednak więcej nieudanych dryblingów i takich zatrzymanych akcji, aniżeli. Tu mówię już o meczu, w którym wszedł z ławki, tak, tym ostatnim. No pewnie on się cieszy na sparing, ale myślę, że cieszą się także Matej Palczyć, Michał Buchalik, bo myślę, że to są piłkarze, którzy także swoją szansę otrzymają. No Kubie Bartkowskiemu pewnie się przyda odpoczynek. Maciej Sadlok utrzyma jakiś tam rytm dzięki temu meczowi, bo jestem przekonany, że że również zagra, no i pewnie szansa dla juniorów Wisły. No, Kacper Laskoś.
Tak.
Patryk Plewka.
Ci, którzy pukają, ale nikt tego pukania specjalnie nie słyszy, bo nie wiem, jak to z nimi jest, nie mogą się przebić. Tyle, no.
Sparing. Chcesz mi powiedzieć, że nie masz więcej
nie
do powiedzenia
się
na temat
sparingiem,
na temat meczu Wisły w Sosnowcu. No to może bardziej ekscytuje nas występ, no czy występ to zobaczymy, Rafała Pietrzaka w Gdańsku bądź Gimaraesz. O skład będzie rywalizował teoretycznie tylko z Hubertem Matynią, ale w praktyce wiemy, że rywalizacja na lewej stronie obrony w reprezentacji to jest trochę większa niż tylko dwóch typowych lewych obrońców.
No to jest dosyć kuriozalna sytuacja, bo po tych powołaniach napisałem na Twitterze, że co ciekawe, to Hubert Matynia nie jest nawet najlepszym obrońcą w Pogoni Szczecin, lewym obrońcą, tak. bo wskoczył tam dlatego, że kontuzję leczył Nunesz. I ktoś mi odpowiedział, że Pietrzak przecież też nie jest najlepszym obrońcą w Wiśle Kraków.
Lewym? No myślę, że trafiłyby się takie opinie.
Bo jest przecież jeszcze Maciej Sadlok. No, tak. To jest dosyć kuriozalna sytuacja. Ktoś tam stał na zgrupowaniu. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No, jest jeszcze oczywiście opcja, żeby tam wystawić prawego obrońcę, więc to nie jest tak do końca, że to miejsce się...
No właśnie, między nimi rozstrzygnie.
No, straszna bida w tych powołaniach. No, Jerzy Brzęczek ma pecha, bo rzeczywiście no, ta kadra jest... Tyle tam jest dziur w tej chwili, że poskładanie tego do kupy, żeby to jakoś funkcjonowało, to no, naprawdę będzie ciężkim zadaniem.
Ale jedzie były piłkarz Wisły na zgrupowanie w roli napastnika. Mam na myśli Adama Buksę, także... Mhm.
Czy w roli napastnika, nie wiadomo, bo słyszałem wczoraj wypowiedź Brzęczka na konferencji, że ma dla niego jakieś inne zadanie niż tylko na pozycji numer 9.
O, co może ma dla niego zadanie pomóc na ławce rezerwowych w jakiś sposób?
No, może to teraz będzie gość od atmosfery.
No był zadaniowiec, tak? No Sławomir Peszko był zadaniowcem, może teraz będzie Buksa. Ale właśnie nowy, młody Buksa pojawił się w pierwszej drużynie Wisły, tak?
Także tak, i bardzo dobrze wygląda.
Tak, no trener Stolarczyk go chwali, mówi, że to jest chłopak, który mimo tego, że ma raptem 15 lat, to już nie odstaje fizycznie od zespołu. To jest w sumie ważne, bo w tym wieku to jest chyba najtrudniejsze, tak? Żeby podjąć tą walkę bark w Wiśle z tymi obrońcami nie jest łatwo, bo no to są jednak rzeczywiście nieźli piłkarze, więc nie wiem, może on też dostanie szansę w tym sparingu, to by było ciekawe.
A w sparingu w Sosnowcu, bo myślałem, że...
Nie o kadrze.
No właśnie.
Na razie wystarczy w reprezentacji.
Ja jednak do tej kadry z uporem maniaka będę wracał, bo we wrześniu Rafał Pietrzak zaliczył 2 występy, w październiku nie zagrał ani razu, tak więc no, wychodzi prosta matematyka, że raz zagra przeciwko Czechom albo przeciwko Portugalczykom i raczej stawiałbym, że w meczu towarzyskim niż w tym... Podobno nie towarzyskim w Lidze Narodów.
Zdziwiłbym się, gdyby nie zagrał w żadnym z tych spotkań, no bo nie po to jest powoływany po raz trzeci z kolei, żeby kolejny raz przesiedzieć wszystko na ławce czy na trybunach. No to by było trochę niepoważne. Skoro się kogoś powołuje trzeci raz, to znaczy, że ma się na jego jakiś plan i się go w tej reprezentacji jednak widzi. Co może być zaskakujące to pewnie dla niektórych. No, co innego jest sytuacja z Matynią, którego pewnie trener zobaczy na treningach i na tego podstawie dopiero będzie podejmować decyzję. Natomiast z Pietrzakiem już takiej sytuacji nie ma, bo myślę, że selekcjoner Brzęczek dobrze wie, na co go stać.
No, trener powołuje go z żelazną konsekwencją i ja lubię konsekwencje u trenerach pod warunkiem, że te wybory są słuszne. Nie mówię, nie oceniam tutaj, czy ten wybór Rafała jest zły, czy nie. Mam nadzieję, że po prostu no, selekcjoner że się selekcjoner nie myli, że rzeczywiście Rafał jest piłkarzem, który tej reprezentacji może coś dać.
No w meczu z Włochami w swoim debiucie w Bolonii dał całkiem niezłą
zagrał
zmianę.
Nieźle. Tak.
Na tym kończymy sprawy sportowe. Na koniec trochę o sprawach pozapiłkarskich. Dziwicie Mateusz zamieszanie wokół zmian właścicielskich w Wiśle, bo różne są te informacje, chociażby na temat roli pana Pawła Gricuka w całym przedsięwzięciu.
Znaczy trochę mnie dziwią, bo jest bardzo dużo plotek, bardzo dużo się pojawia informatorów, którzy z pełnym przekonaniem twierdzą, że coś wiedzą. Są to czasem informacje, których nie da się zweryfikować, czasem bardzo łatwo je zdementować. Długo to trwa, no, trudno się z jednej strony dziwić, bo kupowanie klubu piłkarskiego nie jest kupnem skarpetek w Rossmanie. Przepraszam za kryptoreklamę. Ale trwa to wyjątkowo długo, bo też... Pan Gricuk, pan Ziętek, pan Kwiecień do tej pory nie ujednolicili swojego stanowiska. Nie spotkali się także w sobotę. Nie do końca wiem, o co chodzi w tej grze, bo Z tego co wiem, pan Ziętek i pan Gricuk do tej pory nie spotkali się oko w oko, nie mieli okazji, by porozmawiać, więc to też stawia tą całą transakcję pod dużym znakiem zapytania.
No nie. Właśnie. A pan Gricuk miał negocjować z władzami Wisły samotnie. Mhm.
No wiem, że się spotkał z władzami Wisły. Jak daleko te rozmowy poszły, tego nie wiem. Wiem też, że on ma jakąś inną opcję, tak, że uznał tych pozostałych biznesmenów, tych krakowskich, że on woli znaleźć jeszcze większego gracza, być może go ze sobą przyprowadzi, ale no to jest kwestia pewnie najbliższych tygodni, no i tego, czy to rzeczywiście w ogóle w jakikolwiek sposób zacznie działać.
Możliwe, natomiast no, myślę, że inną opcję mają też panowie Kwiecień i Ziętek, bo tak naprawdę pan Gricuk był im potrzebny do sprawnego menadżerowania, być może pozyskiwania sponsorów, ale kapitał w tym całym tercecie należałby do nich.
No ale oni chyba, nie wiem, czy są skłonni wziąć to we dwóch. Wiem, że mieli jeszcze jednego udziałowca, który na tam dosyć wstępnym etapie się wycofał. To trochę im pokrzyżowało plany. Być może gdyby nie to, to teraz by te rozmowy były w zupełnie innym miejscu.
No bez względu na to, jak ocenimy panów Gricuka, Kwietnia i Ziętka i naszą opinię o nich, możemy śmiało stwierdzić, że jest to wariant znacznie bezpieczniejszy od tego angielskiego.
No angielski jest mocno zagadkowy. Wisła wystąpiła o jakieś dodatkowe informacje na ten temat. Nie wiem, czy Wisła dała Anglikom jakiś termin, do kiedy czeka na informacje.
Bo Anglicy dali Wiśle.
Anglicy dali deadline taki dosyć, no, dosyć ostry. No wygląda to na pierwszy rzut oka mocno podejrzanie, ale nie dziwię się Wiśle, że postanowili jednak poprosić o dodatkowe informacje, bo w obecnej sytuacji klubu no, każdą ofertę trzeba rozważyć, nawet jeżeli ona na początku budzi duże wątpliwości.
Dziwisz się, Wojtek, że jest tak dużo ofert kupna Wisły Kraków?
No, dziwię się, że jest tak dużo niepoważnych ofert. To, co wcześniej już było, nie? Tak, z Marysińskim, z firmą Stecher, to teraz bardzo podejrzana oferta Anglików. No, trochę smutne, że Wisła jest w takiej sytuacji, że nawet no, takimi ofertami musi się pochylać i sprawdzać, co się tak naprawdę za tym kryje.
Ciekawą ofertę nie kupna, ale sponsoringu Wisła otrzymała z Meksyku. Ponad 1,5 miliona złotych rocznie za miejsce z tyłu koszulki. Cena wydaje mi się atrakcyjna, chociaż dziury wiadomo nie zasypie.
Cena atrakcyjna, ta oferta też na pierwszy rzut oka wygląda abstrakcyjnie, znaczy jak się słyszy, tak, że...
Egzotycznie.
Egzotycznie, o, w ten sposób. Masz rację, jak już zmieniam to pisać, to sobie pomyślałem, aha, już czekam na komentarze. I oczywiście się pojawiły, internauci nie zawiedli. Natomiast no, jest to konkretna oferta. Tutaj pośrednikiem na początkowym etapie był Urząd Miasta Krakowa, więc jest powiedzmy jakaś tam pieczęć poważnej instytucji na tym. Do pierwszych rozmów doszło przy okazji Mistrzostw Świata w Amfutbolu w Meksyku. Więc ludzie z Meksyku już tu byli. Jeszcze w zimie przyjadą jeszcze raz, więc wygląda na to, że jeżeli tutaj nic się nie wysypie, to Wisła będzie reklamowała
region
turystyki religijnej.
Pueble. A propos tego, mówisz o tych śmiesznych komentarzach, wyobraź sobie, jakby przyszła oferta sponsoringu z Kolumbii.
Mhm. No,
jak wówczas
byłoby jeszcze łatwiej, ale już dużo ludzi łączy Meksyk z Kolumbią. Więc i tak było wesoło. Pamiętajmy jeszcze, że jakiś czas temu do Wisły zwrócili się z propozycją sponsoringową Chińczycy, więc Wisła przyciąga w tej chwili ludzi z całego świata. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Pewnie poszła fama, że jest klub do przejęcia dosyć niskim kosztem.
Utytułowany klub.
Tak, utytułowany.
Z historią międzynarodową.
Atrakcyjny dla inwestorów.
Fajne miasto, spore zaplecze kibicowskie. Liga nieciekawa, bo trudno się pochwalić klubem z polskiej ligi, ale widać, że gdzieś jest to w miarę kuszący towar jednak.
Pewnie za granicą jednak, jak ktoś ma jakiś klub polski sobie wymienić, no to pewnie gdzieś tam tą Wisłę kojarzy, jeżeli już jakieś to Wisłę lub Legię.
Ja się tylko zastanawiam, skąd pomysł na reklamowanie Puebli na drugiej półkuli, no w atrakcyjnym co prawda turystycznie mieście w Krakowie, ale na pewno nie odwiedzanym tłumnie przez ludzi z tamtego rejonu świata.
No, dlatego trzeba się zacząć reklamować, tak, no, bo skoro nie przyjeżdżają Polacy, to niech zaczną. Tam jeszcze ta sprawa ma drugi wątek, bo wśród tych Meksykanów jest jeden piłkarz i on bardzo chce być w zespole Wisły, więc gdzieś tam we wstępnym projekcie tej umowy był taki punkt mówiący o tym, że pan Moreno, ile dobrze się nie mylę, 23-letni piłkarz, raczej hobbystyczny, żeby ma jakąś historię, grał gdzieś w drugiej lidze meksykańskiej, ale wydaje mi się, że w tej chwili to jest amator. Chyba zafiksowany na punkcie pracy nad swoim ciałem. Był już w Krakowie. Zobaczył mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Pewnie zobaczył w tej drużynie braki, więc by się mógł przydać na boisku. Oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio. Natomiast z tego, co wiem, nikt po pierwsze nie będzie od Wisły wymagał, żeby on grał.
A po drugie nie będzie nikt wymagał, żeby Wisła mu płaciła. Co tak, też
tak,
jest istotne.
Tak, tak. Meksykanie mają pokrywać jego pensję, jeżeli do tego dojdzie. Po trzecie, chyba nikt nie będzie się specjalnie przy tym upierał. Po czwarte, chodzi o to, żeby w Meksyku trochę wzmocnić ten przekaz współpracy. Tak? No, my współpracujemy z Wisłą, dzięki temu, patrzcie, nasz piłkarz jest w drużynie Wisły. No tylko jaki by to miało sens, gdyby on nie grał? No, co z tego, że będzie w tej drużynie, gdy nie wyjdzie na boisko ani na chwilę?
Słuchaj, były już tak absurdalne pomysły. Pamiętam, jak Saudyjczycy wysyłali piłkarzy do Hiszpanii. Chyba w Portugalii na zapleczu istnieje przepis o tym, że Chińczyk musi być jeden w klubie. Także takich absurdów nie brakuje.
Pamiętam, jak Manchester United kupił Chińczyka Donga Fanguzo przed turnę. To wszędzie są praktykowane takie.
Legia też miała swojego Chińczyka. Janeks89 informuje z kolei, że za ewentualnym powrotem Kuby Błaszczykowskiego, nie rób takich wielkich oczu, spokojnie jesteś przygotowany do programu, to jest informacja sprzed kilku dni, ma stać firma Drutex, której ambasadorem jest Kuba. No trzeba powiedzieć, że ciekawa sprawa.
No nie wiem, to bardzo mi to przypomina pobożne życzenie wszystkich kibiców Wisły, żeby Kuba tutaj z powrotem trafił, bo wielka postać i jako piłkarz, i jako człowiek wspomagał Wisłę finansowo, co się jakiś czas temu okazało. No pewnie wielu by miało nadzieję, że kiedy tutaj przyjdzie, no to on rozwiąże te wszystkie problemy. Nawet ostatnio słyszałem takie życzenie, że przecież Kuba może przyjść i zostać współwłaścicielem klubu. No. Ale myślę, że więcej w tym jest właśnie takiego życzenia niż jakichś faktycznie realnych możliwości.
A propos życzenia, ja znam dziennikarzy, którzy sobie rozmawiali o tym, że może Kuba zostanie współwłaścicielem Wisły, co prawda pewnie pół żartem, pół serio, ale słyszałem, że rozmawiali sobie na ten temat.
Słyszałem, na szczęście nie ma nagrania z tej rozmowy, ale jeżeli chodzi o Kubę i Drutex, to też obiło mi się o uszy, że jest taka możliwość, tylko że ja nie widzę takiej możliwości w przypadku, gdy w Wiśle nie zmieni się sytuacja, bo wyobraźmy sobie, że Drutek spłaci Błaszczykowskiemu kontrakt, a reszta drużyny gra za darmo. No to Kuba jednak źle by się czuł w tej sytuacji, więc...
A koledzy też na pewno nie czuliby się sympatycznie w tej sytuacji.
Zdecydowanie. No to od razu, no to nie ma żadnego sensu, bo to by się załamało bardzo szybko. Więc no najpierw trzeba wyprostować sytuację w Wiśle, a jeżeli się to uda, no to wtedy rzeczywiście firma Drutex być może pomoże Wiśle w tym, żeby sprowadzić Kubę do Krakowa.
No właśnie, ale chyba na razie nie ma żadnych szans na to, żeby firma Drutex wspomagała coś więcej niż tylko sprowadzenie Kuby Błaszczykowskiego. Raczej takich planów nie ma.
Nie, o tych planach nie słyszałem.
Trochę przypomina mi to o Portugalii, gdzie właścicielami kart zawodników są różne fundusze, różne firmy. Tak mogło być z Błaszczykowskim. Co prawda on już nie jest towarem na sprzedaż. Tutaj bardziej chodzi o pensję, ale powiedzcie mi, czy to co Drutex miałby z tego transferu, bo miałby ambasadora w Ekstraklasie, natomiast no, czy to jest taki prestiż mieć ambasadora grającego regularnie w Ekstraklasie, czy to jest dużo lepsze niż mieć ambasadora, który siedzi na trybunach w klubie Bundesligi?
No być może tak, można to jakoś powiązać z innymi akcjami. A co miał Drutek z płacenia 7 milionów rocznie na bytowie bytów? Też chyba niewiele, szczerze mówiąc.
Nie wiem, ale już przestał.
No właśnie, przestał, więc być może z tymi pieniędzmi teraz muszą coś zrobić. Ale przyjście Kuby do Wisły byłoby sytuacją, wydaje mi się, dla wszystkich korzystną. No pod warunkiem oczywiście, o czym wspominałem wcześniej, wyprostowania sytuacji w Wiśle. No bo Kuba by tu grał, Jerzy Brzęczek miałby czyste ręce, powołując go do reprezentacji. A dla Wisły no to byłby niesamowity skok, nie tylko sportowy, jeżeli Kuba byłby zdrowy, ale też marketingowy. Można by było rozmaite akcje związane z Kubą organizować. Tu jest wielkie pole do popisu dla marketingu. Wtedy dawno nie było piłkarza, dawno nie było takiego piłkarza w Ekstraklasie, więc nawet jeżeli Kuba ma 35 lat, to jego powrót do Wisły byłby wielkim wydarzeniem.
Panowie, przykro mi bardzo, ale na tym musimy zakończyć dzisiejszą dyskusję. Na następny program, z uwagi na reprezentacyjną przerwę, zapraszam za 2 tygodnie. Moimi gośćmi byli dzisiaj Mateusz Migas z Dziennika Sport.
Dziękuję bardzo.
Również Ci dziękuję i życzę miłej podróży do Myślenic. I Wojciech Górski z Interi.
Dziękuję bardzo.
Ja również Ci dziękuję. Kłania się nisko Kamil Kania. Do usłyszenia. Słuchasz Weszło FM.